Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiejsze kazanie Karola będzie powrotem tutaj do naszej serii Ewangelia według Abrahama i będzie oparte na fragmencie z Księgi Rodzaju z 15 rozdziału od 1 wersetu do 21. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział, Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana, Nie on będzie twym dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił, Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. I oświadczył, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Dalej powiedział, Ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. Wszechmocny Panie, zapytał Abram, po czym poznam, że ją posiądę? Przyprowadź mi, polecił Pan, 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, syna gorlicę i młodą gołębicę. Abram przyprowadził mu to wszystko, rozciął, oprócz ptaków, na połowy i ułożył te połowy naprzeciw siebie. Ptaki drapieżne przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je odpędził. Kiedy słońce zachodziło, zmorzył Abrama twardy sen. Opadły go też lęk i głęboka ciemność. Wtedy Pan powiedział do Abrama, pamiętaj, że twoje potomstwo będzie przechodniem w obcej ziemi. Twoich potomków będą tam zniewalać i ciemiężyć przez 400 lat, ale naród, któremu będą służyć, ja sam osądzę. Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty sam dołączysz do swoich ojców w pokoju. Zostajesz pochowany w sędziwej starości. Dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy rozciętymi na połowy zwierzętami. Tego dnia Pan zawarł przymierze z Abramem, oświadczając, Twojemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egipskiej aż po wielką rzekę Eufrat, obszary należące do Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów i Chetytów, Peryzytów i Refaitów, Amorytów i Kananejczyków, Girgaszytów, a także Jebuzytów. I to jest Słowo Boże.
Dziękuję. Została ze mną w pamięci taka sytuacja, kiedy byłem nastolatkiem i do moich rodziców przyszedł sąsiad. I przyszedł taki trochę zniesmaczony, niezadowolony, żeby powiedzieć nierozwścieczony i powiedział, wiesz co, Kryśka, tak ma na imię moja mama, siedzę w kościele i przypomniało mi się, że byłem w niedzielę i dzisiaj nie musiałem być. I zapamiętałem tę historię, ponieważ zrobiło mi się po prostu chłopa żal. No mógł robić tyle rzeczy, a poszedł niepotrzebnie do kościoła, bo był już w niedzielę. Trochę zabawna ta historia, ale chciałem zadać nam pytanie, co to znaczy żyć w wierze? Co to tak naprawdę znaczy, żeby być wierzącą osobą? I dla niektórych to oznacza, no właśnie, że muszę być w niedzielę w kościele, wtedy jestem wierzącą osobą. Dla innych to oznacza, że muszę codziennie czytać Biblię i modlić się. I jeżeli to robię codziennie, to jestem wierzącą osobą, no bo się modlę. Jeszcze dla innych coś innego. No i oczywiście wierząca osoba to taka, która nie może nigdy mieć wątpliwości, no bo jak możesz wierzyć i mieć wątpliwości? I mamy taką listę rzeczy, które ludzie wybierają, aby zdecydować, co to znaczy być wierzącą osobą. I dzisiaj zostawiamy na chwilę Ewangelię Jana i przechodzimy z powrotem do życia Abrahama. I dzisiejszy fragment, jak żaden inny, mówi nam o tym, co to znaczy żyć w wierze. Ponieważ Abraham był nazwany mężem wiary, a w dzisiejszym fragmencie możemy zobaczyć, jak jego wiara funkcjonowała w jego codziennym życiu. Możemy wejrzeć w życie Abrahama i w to, jak funkcjonowała jego wiara. I dzisiaj możemy zobaczyć, że ta wiara Abrahama, że ten człowiek, który jest nazwany człowiekiem wiary, jest tak zwyczajny. Jego wiara jest tak jakby ludzka. Jest jakby taka, którą ja czasami czuję, że mogę dosięgnąć. I okazuje się, że ta wiara również mierzy się z wątpliwościami. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści: nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział: Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Elizer z Damaszku. I dodał: nie dałeś mi potomka. W poprzednim rozdziale Abraham właśnie wrócił z wygranej bitwy. Właśnie ocalił swojego bratanka Lota i wrócił, i teraz, kiedy zwyciężył i wrócił, i siedzi, i odpoczywa, i je, i rozmawia. I z jednej strony jest szczęśliwy i czuje się zwycięzcą, ale z drugiej strony może myśleć: okej, ale co jeśli ci królowie wschodu wrócą? Co jeśli oni wrócą i pewnego dnia to oni zwyciężą? Co jeśli oni wrócą i pewnego dnia zdeptają i zmiażdżą mnie i nie będzie pamięci o mnie i o mojej rodzinie? I Pan Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: nie bój się. Ja jestem twoją tarczą. Zauważ, jak osobisty jest Bóg. Bóg nie mówi: wyślę najlepszego żołnierza albo dam ci taką bardziej wysublimowaną zbroję, taką bardziej zaawansowaną, z nową technologią. Nie. Pan Bóg mówi: ja ubieram się w zbroję i ja jestem twoją tarczą. Dlatego nie bój się. Ja jestem twoją tarczą, ja stoję przed twoim życiem i nic nie przyjdzie do twojego życia, chyba że przejdzie najpierw przeze mnie. Ja nie pozwolę, aby cokolwiek przyszło przez twoje życie, do twojego życia, chyba że to jest dobre dla ciebie. Ja walczę o ciebie. Ja stoję tam z tarczą. W świecie pełnym niepewności, niebezpieczeństwa, nie bój się. Tak więc nie bój się, mówi Pan Bóg. I dalej: a twoja zapłata będzie obfita. Ufaj mi, nie bój się, ja mam konkretny plan dla twojego życia, opłaca się tobie ufać mnie, mówi Pan Bóg. Ale zauważ odpowiedź Abrahama: Wszechmocny Panie, co możesz mi dać? Co możesz mi dać? To są słowa rezygnacji, to są słowa rozczarowania, to są słowa zwątpienia. Dlatego, ponieważ Pan Bóg dał już Abrahamowi wielką obietnicę. Powiedział: wyjdź z domu twojego ojca, ja zaprowadzę cię do ziemi, której nie znasz, i będziesz ojcem narodów, i posiądziesz wielką, wspaniałą ziemię. Będziesz ojcem narodów, a twoje pokolenie będzie tak ogromne, że nikt go nie policzy. No i Abraham to zrobił. Abraham wyszedł z ziemi swojego ojca. I Abraham rzeczywiście jest bardzo bogaty. Jest tak bogaty, że musiał rozdzielić się ze swoim bratankiem Lotem. Ziemia nie mogła pomieścić tak dwóch bogatych rodzin. I teraz Pan Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: ufaj mi, a ja ci to obficie wynagrodzę. Ale Abraham słucha Boga i mówi: Boże, ale ja już mam. Ja już wszystko mam. Ja już mam studnie. Ja już mam zwierzynę. Nawet mam swoje wojsko. Ja jestem tak bogaty, że bardziej już nie mogę. Co z tego, że dasz mi kilka więcej wielbłądów? Boże, nie dałeś mi tego, czego naprawdę potrzebowałem. Nie dałeś mi syna. Nie dałeś mi syna, abym miał pokolenie, aby moje imię przeżyło, przetrwało, aby ktoś mógł kontynuować mój ród, abym mógł mieć wielkie pokolenie. Abraham mówi: Boże, co z tego, że dasz mi więcej wielbłądów? Co mi z tego, kiedy jestem stary, moja żona jest stara i niepłodna i nie mam dziecka? Abraham mówi: Boże, ja ufam Tobie. Dałeś mi tak dużo. ale jestem rozgoryczony, jestem rozczarowany. Nie tak miało potoczyć się moje życie. I być może niektórzy tutaj na tej sali dzisiaj czują się podobnie. Być może jesteś kimś, kto przez całe swoje życie wierzy Bogu, pomaga ludziom, modli się. Ale wydarzyły się rzeczy w twoim życiu, których się nie spodziewałeś. Nie oczekiwałeś, że twoja wiara doprowadzi cię do tego miejsca. Być może jesteś rozczarowany, bo wierzysz, ufasz, ale od lat wracasz do domu i mieszkasz sam. Albo ta diagnoza lekarska. Nie tak miało się potoczyć. Albo twoja rodzina dalej wyśmiewa twoją wiarę i to nie tak miało się potoczyć. Więc może jesteś dzisiaj tutaj i jesteś wierzącą osobą. I wydaje ci się, że żyjesz tak, jak miałeś żyć w wierze. Kiedy upadasz, to przepraszasz, idziesz dalej, czytasz, wierzysz, ufasz. Ten fragment jest dla rozczarowanych. Ponieważ prawdziwa wiara przechodzi przez rozczarowania, a może nawet wątpliwości. I jeśli jesteś tą osobą, to Abraham dzisiaj daje nam ważną radę. Jedną bardzo ważną radę. Przyjdź ze swoimi wątpliwościami do Boga. Przyjdź ze swoimi zwątpieniami do Boga. Przyjdź ze swoją rezygnacją do Boga. Zauważcie, jak szczery Abraham jest przed Bogiem. Abraham mówi: Boże, co możesz mi dać? On mówi do wielkiego, świętego Boga: co możesz mi dać? Kiedy czytamy psalmy, to czasem zastanawiamy się, czy możemy je przeczytać na nabożeństwie. One są szokujące. Takie bezpośrednie. Jak w ogóle można tak mówić do Boga? Ale okazuje się, że psalmy to modlitwy serca. Psalmy są szczerymi modlitwami do Boga. I Abraham zaprasza nas dzisiaj, abyśmy przyszli ze swoim rozczarowaniem do Niego, do Boga. Pan Bóg jest w stanie poradzić sobie z tym, co do Niego powiesz. Ale jeśli chcesz doświadczyć w swoim życiu Boga, który będzie tarczą dla ciebie, Boga, któremu możesz ufać, to musisz spotkać Go właśnie tam, kiedy wylewasz przed Nim swoje serce. Tak więc po pierwsze, prawdziwa wiara to pójście do Boga ze swoimi Prawdziwa wiara to pójście do Boga ze swoimi wątpliwościami. Również prawdziwa wiara ma swój obiekt wiary. Wątpliwości, drugi punkt, obiekt wiary. Werset 4. Wtedy usłyszał słowo Pana: nie on będzie twoim dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił: spójrz ku niebu. Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. I oświadczył: tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za usprawiedliwienie. Korci mnie jeszcze, żeby raz przeczytać ten drugi punkt, ale nie będę tego robił. W każdym razie Pan Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: chodź, pójdziemy na spacer. Zabiera go na dwór. W Cieszynie mówią na pole. Idą na spacer w nocy i Abraham pokazuje mu, przepraszam, Bóg pokazuje Abrahamowi gwiazdy. I mówi: popatrz. Widzisz te gwiazdy? A teraz wiesz, kto je stworzył? To ja je stworzyłem. Widzisz, jak są ułożone? Ja je tak ułożyłem. Widzisz, jak świecą? To ja tak je oświetliłem. Widzisz, ile ich jest? To ja je policzyłem i dokładnie tyle ich dałem, ile chciałem. I one tam wiszą na niebie. Widzisz te gwiazdy? Ja mogę zgasić każdą, kiedy chcę i odpalić na nowo, kiedy chcę. To są moje gwiazdy. I jeśli ja, mówi Pan Bóg do Abrahama, ten, który stworzył te gwiazdy, powiedział, że będziesz miał swojego syna, to będziesz go miał. Bóg mówi do Abrahama, ja rozświetliłem niebo gwiazdami dla ciebie, żebyś każdego dnia, kiedy wychodzisz nocą na dwór, mógł przypomnieć sobie, kto złożył ci obietnicę. I wtedy jest napisane, Abraham uwierzył Panu. I to krótkie zdanie jest niesamowicie istotne, ponieważ pokazuje nam, że wiara ma swój obiekt wiary. Wiara nie jest wiarą w samą wiarę, ale wiara ma swój obiekt. Abraham zobaczył Boga, Abraham poznał Boga i usłyszał Jego słowo i Abraham zaufał w słowo Boga. Wiara ma pewien obiekt wiary i ten obiekt wiary daje nam swoje słowo i my ufamy w to słowo. I tym jest wiara. Wiara nie jest wiarą w wiarę, jakimś abstrakcyjnym stanem. Musisz mieć więcej wiary i jeśli to się stanie, jeśli będziesz miał więcej wiary, po prostu wiary jaką, w coś, w cokolwiek, będziesz się czuł, że masz więcej wiary i będziesz w to wierzył, że coś się, ma się wydarzyć, to wtedy to się wydarzy, bo masz dużo wiary. To jakby wiara w wiarę miała jakąś moc. Albo wiara nie jest jakimś stanem emocjonalnym, który możesz poprawić, idąc na jakieś spotkanie. I tam na tym spotkaniu, jeżeli przyjdziesz na nasze spotkanie i w trakcie uwielbienia doświadczysz takiej mocy wiary i wtedy twoja wiara będzie bardziej działać. Nie. Abraham uwierzył, to znaczy zaufał w słowo temu, który złożył mu obietnicę. Zaufał, że ten, który obiecał, jest godny tego zaufania. To nie abstrakcyjne, emocjonalne doświadczenie, ale wiara to zaufanie, że ten, który powiedział, jest warty tego, aby uwierzyć w to, co powiedział. Widzisz to? Wiara ma obiekt swojej wiary. Człowiek może wierzyć we wszystko, ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo. Ateiści mogą być ludźmi wiary. Zresztą musisz być człowiekiem wiary, żeby wierzyć, że nic nie ma. Wielu ludzi wierzą w teorie spiskowe i one wymagają dużo wiary. Oj, dużo wiary. Niektórzy myślą, że chrześcijaństwo jest takim mistycyzmem i są pełni przesądów. I żeby wierzyć w przesądy, to też potrzebujesz dużo wiary. Ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to zaufanie w konkretną osobę. To zaufanie konkretnej osobie, która powiedziała do nas konkretne słowa i złożyła konkretne obietnice. I o tej osobie czytamy w tej Biblii. Wiara to zaufanie w Boga, który przemówił. I poleganie na tym słowie, który przemówił do nas. Chcesz być człowiekiem wiary? Uwierz w obietnice, które Pan Bóg złożył w tym słowie. Poznaj Boga tego słowa. Poznaj Boga, który nie pozostawił nas, ale stworzył nas i powiedział, ufaj mi, a ja będę z tobą na zawsze. Będę twoją tarczą. Ja doprowadzę cię do siebie. Ja będę cię ochraniał. Ja będę ci pomagał. Pan Bóg złożył multum obietnic. A tą najbardziej podstawową jest to, że jesteś Jego dzieckiem. Chcesz być człowiekiem wiary? Człowiek wiary to nie taki, który chodzi do kościoła co tydzień, ale może być człowiekiem wiary taki, który chodzi do kościoła co tydzień. To nawet nie ten, który modli się codziennie, ale człowiek wiary to ten, który zaufał, że Bóg, który przemówił, jest godny tego, aby Mu zaufać. I powierzył mu swoje życie w te słowa, które do niego powiedział. Jeśli chcesz być człowiekiem wiary, to zaufaj nie temu, co mówi twoja kultura, nie jakiemuś przeżyciu kogoś, kto opowiedział ci o swoim przeżyciu z drugiej ręki, nawet nie to, co powiedział ci duchowny, nawet nie twoje własne doświadczenie, ale to, co powiedział do ciebie Bóg. Wiara to poleganie na słowie, które do nas powiedział. Wiara to pójście do Boga ze swoimi wątpliwościami wreszcie. Moja dyslekcja wychodzi. Wiara ma swój obiekt wiary i po trzecie, wiara ma poręczyciela. Wiara ma poręczyciela. Abraham potrzebował czegoś więcej. Abraham przychodzi do Boga i mówi: skąd wiem, że to się wydarzy? Jak to się wydarzy? Abraham potrzebował, żeby to, co wie, mógł naprawdę wiedzieć. Aby to, co wie, nie zostało tylko na poziomie jego intelektu, ale aby mógł żyć według tego, co wie o Bogu. I co robi Bóg? Czy Bóg mówi: ach, ty niewierzący Abrahamie? Nie. Bóg robi coś zupełnie innego, coś absolutnie szokującego. W wersecie 9 mówi do Abrahama: weź mi jałówkę, kozę i barana, każdego trzyletniego wraz z syna gorlicą i młodym gołębiem. I Abraham bierze te zwierzęta i bez żadnej instrukcji od Boga, Abraham już wie, co ma zrobić. Abraham przecina te zwierzęta, poza tymi najmniejszymi ptakami, i układa je naprzeciwko siebie, tak aby można było przejść pomiędzy tymi zwierzętami. I zauważ, że Abraham robi to nawet zanim Bóg cokolwiek mu powie. Dlaczego? Ponieważ Abraham doskonale rozumiał, co zrobi Bóg. Czego Bóg chce. Abraham wiedział, że Bóg chce zawrzeć przymierze z nim. W naszej kulturze my mamy tak zwane umowy. I używamy papieru, żeby podpisać umowę, prawda? Potrzebujesz atramentu i mówimy: papier wszystko przyjmie. I kiedy nie spełnisz warunków tej umowy, no to wtedy co się dzieje? No zależy, co jest napisane w umowie. Ale w tamtym czasie, w kulturze oralnej, niepisanej, inaczej zawierano umowy. Tak naprawdę nie było umów, tylko przymierza. I przymierze było czymś, co się odgrywało. W czasie przymierze zawsze wiązało się z życiem i śmiercią. Przymierze zawsze wiązało się z krwią. I przymierze się odgrywało, to znaczy, że rozcinałeś zwierzynę na pół, kładłeś po dwóch stronach i wtedy osoby, które brały udział w przymierzu, przechodziły obok tych zwierząt i mówiły: jeśli nie dochowam warunków mojego przymierza, to skończę tak, jak to zwierzę. To skończę tak, jak to zwierzę. Zjedzą mnie jako padlinę. To było bardzo obrazowe. Jest coś jeszcze istotnego, co musimy również wiedzieć, że zazwyczaj, kiedy nierówne partie zawierały to przymierze, kiedy na przykład król z wasalem zawierał przymierze, to zazwyczaj to nie król przechodził pomiędzy tymi zwierzętami, ale tylko wasal. Tylko ktoś mniejszy. No bo oczywiście dla króla to było już wyrazem łaski, że w ogóle chciał zawrzeć z kimś przymierze. I teraz Abraham jest absolutnie pewien, co się wydarzy. Abraham jest absolutnie pewien, że za chwilę on, który jest wasalem, który jest tym mniejszym, za chwilę on przejdzie pomiędzy tymi zwierzętami. Ale dzieje się coś niesamowitego. I kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy rozciętymi na pół zwierzętami. Tego dnia Pan zawarł przymierze z Abrahamem. Co się wydarzyło? Czym jest ten ogień? Czym jest ten dym? W Księdze Wyjścia to ogień i dym wyprowadził Izraela z Egiptu. To ogień i dym sprawił, że Abraham mógł doświadczyć Bożej obecności. To Bóg spotykał człowieka w ogniu. Co się wydarzyło? To Bóg przechodzi pomiędzy tymi zwierzętami. To Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i mówi: Abrahamie, pytasz mnie, jak to się wydarzy? Dlaczego możesz mi zaufać? Ja obiecuję ci, że to się wydarzy swoim własnym życiem. Pan Bóg mówi do Abrahama: jeśli nie spełnię swoich oczekiwań, jeśli nie spełnię swoich obietnic, to niech ze mną będzie tak jak z tą zwierzyną. Pan Bóg staje się poręczycielem. Pan Bóg staje się tym, który bierze odpowiedzialność za swoje obietnice absolutnie całkowicie na siebie. I oczywiście dla Abrahama to musiało wydawać się metaforą. Jak wszechmogący Bóg, który jest duchem, może złożyć taką obietnicę? Jednak dla nas dzisiaj wiemy, że to nie była tylko metafora. Więcej, wiemy, że Bóg nie tylko złożył obietnicę, ale jako poręczyciel naszej wiary, której my nie możemy dochować, On stał się jak to zwierzę, kiedy przyszedł do nas jako człowiek i kiedy wisiał tam na krzyżu i kiedy Jego ciało wisiało za nasze grzechy. Dlaczego Abraham mógł zaufać? Dlatego dokładnie z tego samego powodu, dlaczego ty i ja dzisiaj możemy zaufać Bogu. Dla Abrahama to, co zobaczył, było tylko metaforą. Ale my możemy zobaczyć, że Bóg zrobił to rzeczywiście. Że Bóg przyszedł i, przepraszam za to wyrażenie, nawet stał się jak to zwierzę. Umarłe. Jego ciało wisiało tam na krzyżu. Dlaczego? W nasze miejsce. Abyśmy my nie musieli tam wisieć. Tylko to może dać ci pewność. I tym jest wiara. Nie zbudowana na jakimś proroctwie, które usłyszałeś, nie na znaku z nieba, nie na jakimś doświadczeniu emocjonalnym, ale na prawdzie, że Jezus nie tylko przyszedł, nie tylko przeszedł pomiędzy zwierzętami, ale On stał się jednym dla ciebie. Wiara to zaufanie, że ten Bóg, który obiecał, nigdy cię nie zostawi, dotrzyma słowa. Możesz być tego pewien, bo On jest poręczycielem twojej wiary. To nie ty, ale On jest poręczycielem twojej wiary. I takiemu Bogu możesz zaufać. Takiemu Bogu możesz zaufać i możesz się nie bać, ale uwierzyć, że On jest twoją tarczą. On poszedł na krzyż, aby być tą tarczą. Aby być tą tarczą dzisiaj dla ciebie.